Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Jest 12.30, dokładnie Olga Gordiejew, Zdzisław Wasilewski. Dzień dobry. Czas na bajkowe tropy, w których uważnie przeglądamy kalendarz, posłuchamy też opowieści Duszka Bogusia i odkryjemy drewniane Podlasie. Rozpoczynamy radiowy popołudnik bajkowy. Wszyscy wiemy, że w lutym jedno z najważniejszych świąt to to, które dotyczy każdego, kto kocha. Obdarowywać będziemy się nawzajem uśmiechami, sercami, no ale nieliczni ze słuchaczy bajkowych tropów wiedzą, że ten weekend no to też ważny i obchodzony w całej Europie dzień numeru alarmowego. 112. 112 numer alarmowy, do pomocy gotowy. Każdy, kto jest w potrzebie, ten numer cię nie zawiedzie. Dzwoń, nie zwlekaj, na pomoc czekaj. Albo 112 numer znam, więc w kłopotach pomoc mam. Takie hasła układają uczniowie białostockich szkół, by propagować numer alarmowy wśród swoich rówieśników. 112 ratuje życie. Dobrze znać ten numer i pamiętać, kiedy możemy z niego skorzystać.
Gdy twój brat połamie nogę, a dziś w domu nie ma bliskich, nie bój się zareagować, sam poradzisz sobie ze wszystkim. 112 ratuje nam życie. Jest ważny dlatego, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to się po prostu pod niego dzwoni.
To się dzieje, co się wydarzyło. Na przykład, kiedy ktoś zemdleje, źle się poczuje, coś się dzieje. My nie wiemy, co zrobić, ale wiemy, że mamy pomoc pod numerem 112.
Jesteśmy Spociczna i zrobiliśmy film, gdzie rapujemy o 112.
Może śpiewająca łatwiej będzie nam zapamiętać trzy proste cyfry 112, ale przecież o to chodzi, byśmy w sytuacjach nagłych po prostu wiedzieli, co zrobić. A co szczególnego jest w numerze 112?
Jest to numer szczególny, ponieważ ratuje nasze zdrowie, życie i mienie.
Piotr Hryniewicki.
Zapewnia kontakt ze wszystkimi służbami, które niosą pomoc dla ludzi potrzebujących. Jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy zagrożeni, to jak najbardziej w takich sytuacjach należy zadzwonić. Lepiej zapobiegawczo podejść do tej kwestii, ponieważ faktycznie sytuacja może być taka, że pomoc różnych różnych służb będzie potrzebna do danej sytuacji. Tak?
A w jakich sytuacjach absolutnie nie dzwonić pod 112?
Jeżeli nam się zablokuje telefon, jeżeli zgubimy dokumenty, ponieważ służby nie zajmują się zgubionymi dokumentami, jest to nasza prywatna sprawa. Oczywiście w sytuacjach żartobliwych. Nie można pozwolić, żeby społeczeństwo miało to przyzwyczajenie, że numer alarmowy 112 służy do zabawy, bo tym samym blokujemy linię i osoba potrzebująca może się nie dodzwonić. Musi oczekiwać. A czasami sytuacje są takie, że czas jest krótki na reakcję dla służb.
112 kiedy korzystamy?
Kiedy poczujemy się zagrożeni lub widzimy, że jakaś osoba może być zagrożona. Zarówno zdrowie, życie, jak i mienie. Prowadzimy bardzo często szkolenie w przedszkolach, zarówno od pierwszej pomocy, jak zgłaszać. I mieliśmy tutaj taki piękny przykład, że mała dziewczynka w okolicach 5 uratowała właśnie dzięki tej edukacji swoją mamę, która zasłabła, a we dwie były tylko same w domu.
Po co jest numer 112?
Żeby uratować kogoś.
Jak tobie się przydał numer 112? Mama pomoże.
No to był wieczór. Oglądałam Elka sobie bajkę. Wzięłam się za sprzątanie trochę. No i później upadłam.
Zasłabła mama,
tak. Córka dzwoniła.
Można powiedzieć, że uratowała pani życie.
No, uratowała.
Wiedziałam, że trzeba zadzwonić. 112. Numer 112 ratuje życie. Jak wypadek jest, albo ktoś się poczuje źle. Jak się dodzwonimy, to prosimy o pomoc.
W szkole jest dużo plakatów. Co się stanie, to dzwonimy po 112. Na przykład jak wybuchnie pożar, albo ktoś zemdleje.
112 jest najważniejsze. Trzeba powiedzieć adres i co się dzieje.
Telefon, telefon alarmowy. Ten numer jest zawsze gotowy. 112, 3 proste cyfry, tak. Każdy z pewnością je zna.
Podaję ważne detale, by ktoś zrozumiał niedoskonale, a więc rodzaj zdarzenia i miejsce jego istnienia. Dodaję inne szczegóły, stan rannych, poszkodowanych i moje dokładne dane, to ważne niesłychanie. Gdy widzę, że jest zagrożenie, realnie oceniam otoczenie. I wtedy już wiem, że działać trzeba tak, więc dzwonię na 112. Telefon, telefon alarmowy, ten numer jest zawsze gotowy. 112, 3 proste cyfry, tak, każdy z pewnością je zna.
Mam nadzieję, że śpiewająco łatwiej nam będzie zapamiętać 3 proste cyfry 112. Znam też rezolutną dziewczynkę, która jako przedszkolak zadzwoniła pod 112, bo wystraszył ją głośny huk na klatce schodowej. No i takie działania edukacyjne, jak widać, przynoszą skutek i o to chodzi. Jestem przekonana, że większość słuchaczy Bajkowych Tropów w razie potrzeby będzie wiedzieć, jaki numer wybrać, by poprosić o pomoc.
Bajkowe tropy.
Odkrywamy drewniane Podlasie razem z autorką przewodnika Podróże po drewnianym Podlasiu, Magdaleną Sulimą. Ostatnio mówiłyśmy o kapliczkach przydrożnych, no a drugim takim elementem lokalnego pejzażu są przydrożne krzyże.
Tak, oprócz kapliczek to właśnie drewniane przydrożne krzyże stanowią przejaw głębokiej religijności w kulturze naszej podlaskiej wsi. Każdy z tych krzyży kryje odrębną historię, a to miejsce, na którym stoją, nabiera takiej naprawdę świętości i szacunku. Podobnie jak kapliczki, krzyże stawiano również w miejscach ważnych wydarzeń, ważne dla danej społeczności. Sytuowano je na końcu lub na początku wsi. Ta ich lokalizacja nie była przypadkowa, bo w tradycji wiejskiej szczególną rolę przypisywano właśnie obszarom granicznym, takim obszarom, które nie należały do nikogo, czyli niczyim. I należało do nich między innymi właśnie rozstajne drogi, skrzyżowania dróg. Według ludowych przekonań to był taki teren nieznany, niebezpieczny, tak zwane złe miejsce, w którym mieszkały duchy, strachy, demony. I aby oswoić i odczarować ich negatywne właściwości, stawiano tam kapliczki albo krzyże. One stanowiły taki rodzaj i rozgraniczenie przestrzeni na sferę sakrum i profanum, czyli inaczej ten obszar dobry i zły, czyli ten zły znajdujący się poza granicami wsi.
Święty i nieświęty.
Święty i nieświęty, dokładnie. Te drewniane krzyże, oprócz tego, że mają ogromne znaczenie sakralne, to również malowniczo wpisują się w wiejski krajobraz, no i bardzo często stanowią takie dopełnienie otaczającej przyrody. Rosnące obok drzewa, jak dęby, lipy, kasztanowce, czuwają, aby nie uderzył w nie piorun i chronią przed nieszczęściem. No i co ciekawe, do dzisiaj kobiety przynoszą tutaj kwiaty, a mężczyźni, przechodząc obok, żegnają się, zdejmują czapkę w geście szacunku. No jak mówią tutejsi mieszkańcy, taki krzyż przypomina o tym, że ktoś nad nami jest.
Ktoś nad nami czuwa i też te krzyże, przynajmniej te, które możemy znaleźć na stronie 38 i 39 przewodnika po drewnianym Podlasiu, mają różne formy, różne kształty.
Przyglądając się przydrożnym drewnianym krzyżom z Okulszczyzny, możemy dostrzec, że u nasady wieńczą je takie mniejsze krzyże kute. One mają okrągłą tarczę w miejscu skrzyżowania ramion, która jest zakończona ozdobnymi promieniami, a część z tych krzyży również poniżej odwrócony półksiężyc. No i skąd ta symbolika? Niektóre źródła podają, że jest to znak solarny i lunarny. Symbol słońca, który znany był wśród Słowian już od czasów przedchrześcijańskich, swoją genezą sięga już zjawisk kosmicznych, a w kulturze wsi pełnił taką funkcję ochronną, zabezpieczającą od zła. Ludowy kult słońca wiązał się także ze znaczeniem nieba w symbolice chrześcijańskiej, bo dawniej wierzono, że właśnie słońce i księżyc wywierają wpływ na los człowieka i wiązano z nimi nadzieję na lepsze. Jeszcze inne źródła łączą półksiężyc z symboliką ciemności i tłumaczą to jako zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Kolejnym rodzajem krzyży występujących na terenie obszaru Sokulszczyzny są tak zwane krzyże karawaka. Te krzyże składają się z pionowego pnia oraz takich dwóch poprzecznych ramion, z których jedno z reguły jest krótsze od drugiego. Ten krzyż w kulturze wsi posiada bardzo głęboką symbolikę, która również ochrania od wszelkich tragedii i klęsk. Na poprzecznych ramionach mamy różnego rodzaju symbole, czyli mamy 7 krzyżyków oraz 18 liter. Każda z nich miała określone znaczenie i rozpoczynała modlitwę. Można również spotkać karawaki z 3 poprzecznymi ramionami, co po prostu wynikało z długości pisanej modlitwy. Krzyże karawaka zwane są również krzyżami świętego Benedykta. One były krzyżami cholerycznymi, chroniącymi przed czarami, przed nieszczęściem, przed morowym powietrzem. Historia tego krzyża i nazwa bierze swój początek od hiszpańskiego miasta Caravaca, w którym, jak wierzono, cudownie ocalił wiele istnień ludzkich. Występowanie tych krzyży na terenach Sokulszczyzny wiąże się z epidemią cholery, która w XIX wieku nawiedziła gminę Janów. I wznoszone wówczas krzyże według wierzeń miały właśnie pomóc ujarzmić chorobę i strzec przed nią miejscową ludność. Myślę, że bardzo ciekawy jest również sposób stawiania takich krzyży, bo taką karawakę należało postawić w ciągu jednej doby. Mężczyźni ścinali najładniejsze drzewo, a kobiety w tym czasie musiały utkać na krosnach 40 metrów lnianego płótna, tak zwanego swojczyka. Następnego dnia rano, poza wsią, wykopywano dół, do którego wkładano właśnie te ofiarne płótno, po czym ustawiano tam krzyż, czyli tylko wspólny trud, zaangażowanie całej miejscowości, całej wsi mogły przynieść ratunek i wybawienie z niebios. Te charakterystyczne w pejzażu Podlasia już niekiedy ponad stuletnie krzyże są nie tylko symbolem religijności, ale myślę, że również taką trwałą pamiątką ludzkich losów i czasów, w których wiara w opatrzność mogła dawać nadzieję i ratunek. Drewniane karawaki zachowały się nielicznie na obszarze Podlasia, we wsi Kopisk, Wojtachy czy też w Lipinie. Te żelazne krzyże lepiej zniosły upływ czasu i wpisują się w krajobraz wsi Ciemne, Trofimówka, Przystawka. Również gdy będziemy jechać drogą na Augustów, zobaczymy je we wsi Rudkowszczyzna, w Jagłowie, Domuratach czy Karpowiczach, gdzie stoi kapliczka z takim krzyżem właśnie w formie karawaki.
No to musimy jeszcze rozdać jeden egzemplarz podróży po drewnianym Podlasiu i
tym razem za zrealizowane wyzwanie.
I poprosimy naszych słuchaczy o przesłanie zdjęcia. Może ktoś ma we własnej kolekcji jakieś zdjęcie przydrożnego drewnianego krzyża z naszego województwa.
A jak nie ma, to może warto wybrać się na taką wyprawę po to, by zrobić takie zdjęcie. Jeśli jesteśmy zdeterminowani, by zdobyć wydanie książkowe Podróży po drewnianym Podlasiu, przewodnika wydanego przy wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego i Politechniki Białostockiej.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Odkrywamy nasz region, ale bardzo lubimy też podróżować po Polsce. No i teraz w ramach naszego cyklu do słuchania, do czytania mamy taką szansę, by poznawać tajemnice, opowieści Szczecina. To wszystko dzięki książce Moniki Wilczyńskiej, wydawnictwa BIS, Zamkowe opowieści Duszka Bogusia. Może, kto wie, w wakacje zaprowadzą nas tam nasze trasy przeżyć letnich. No a jeśli już dotrzemy do Szczecina, to na pewno zobaczymy Zamek Książąt Pomorskich. A ten kryje wiele tajemnic, ma nawet właśnie swojego ducha i to nie jednego, jak się okazuje. Ale ten duch, który nas najbardziej interesuje, jest maleńkim duszkiem o imieniu Boguś i poznaje tego ducha bohater naszej książki Adaś.
W poniedziałek po lekcjach Adaś biegł do biura mamy jak na skrzydłach. Wpadł zdyszany, rzucił plecak na krzesło, upił łyk herbaty ze szklanki i stwierdził: widzę, że jesteś bardzo zajęta, to ja pozwiedzam zamek, pa. I wybiegł na korytarz. Mama nawet nie zdążyła odpowiedzieć. Kiwnęła głową i wróciła do swoich zajęć. Adaś pognał na pierwsze piętro, tam gdzie mieściło się kino Zamek, i ukłonił się panom portierom. Dzień dobry. Witaj, Adasiu. Już po lekcjach?
Czekasz na mamę i pewnie się nudzisz.
Czy w takim miejscu można się nudzić? Odparł Adaś. Popatrzę na miasto przez okno z trzeciego piętra, dobrze? Dobrze, dobrze. Tylko uważaj na duchy. Strażnicy się zaśmiali. Będę uważał. Zawołał chłopiec, biegnąc po schodach. Stanął na trzecim piętrze, rozejrzał się. Duszka ani śladu. No tak, jeszcze było jasno. Wczesna godzina.
Boguś! Boguś! Jesteś tu?
Zawołał szeptem.
Nic. Cisza. Ojej, co będzie, jeśli Boguś się nie pojawi? Może on pokazuje się tylko wieczorami? A może to wszystko tylko mi się śniło?
Pomyślał chłopiec pełen niepokoju. Nagle poczuł łaskotanie w nos, potem coś uszczypnęło go delikatnie w policzek. Adaś podskoczył. Usłyszał znajomy chichot.
— Boguś, to ty?
— zapytał.
— Nie, to Smok Wawelski
— zawołał radośnie Duszek, ukazując się Adasiowi. — Witaj, kolego. Cieszę się, że przyszedłeś. Chłopiec zaśmiał się radośnie. — Już się bałem, że to wszystko mi się przywidziało. — A ja, że nie przyjdziesz — powiedział Boguś.
— No to obaj się baliśmy
— podsumował Adaś. A do tego strasznie się nudziłem, skarżył się Duszek. Robienie psikusów portierom i latanie po korytarzach, nuda. Ile też można nocą ganiać po dziedzińcu te czarne koty?
Czarne koty?
O czym ty mówisz? Zainteresował się chłopiec. Lubię je nawet. One też straszą w nocy, tylko teraz nie bardzo mają kogo. Przecież nikt tu już nie mieszka. Nudzą się tak jak ja. Ganiamy się po dziedzińcu. To znaczy ja latam, a one próbują mnie złapać, tłumaczył Boguś. No dobrze, ale skąd te koty na zamku? Dociekał Adaś. Nigdy o nich nie słyszałem. Nie znasz historii o Janku niesłusznie oskarżonym i uwięzionym w lochach zamkowej wieży? Zdziwił się Boguś.
Nie, opowiadaj.
Mówić to ja bardzo lubię. Ucieszył się Duszek. A opowieści to moja specjalność, zawołał.
Było to dawno, dawno temu. Pewien młody chłopak, co na imię miał Janek, został zatrzymany przez straż miejską i oskarżony o pobicie kogoś, kto zajmował w mieście ważne stanowisko. Kiedy szukano winnego, napatoczył im się właśnie Janek, a pobity człowiek rozpoznał w nim napastnika. Biednego Janka wtrącono do lochu, mimo że wcale nie był winny. Gapa był z niego, nawet nie umiał się wytłumaczyć. Kiedy tylko matka Janka dowiedziała się o wszystkim, przybiegła tłumaczyć jedynaka. Na nic nie zdały się wyjaśnienia i prośby. Nie wierzono ani matce, ani Jankowi. Chłopak trafił do zamkowego lochu w wieży więziennej. Odwiedzałem go wieczorami. Janek nie miał jednak ochoty rozmawiać. Cały czas płakał i robił się coraz słabszy, bo dostawał tylko wodę i suchy chleb. Jedynie książę miał prawo go ułaskawić. Czekano na jego powrót, bo wyjechał polować w Puszczy Goleniowskiej. W końcu powrócił na zamek. Był jednak w złym humorze, bo polowanie się nie udało. Kiedy więc matka Janka padła mu do stóp, prosząc o litość dla niewinnego syna, on krzyknął: nie ma litości dla łobuzów, musi ponieść karę. Ojej, i co? Zawołał Adaś. Przecież w nim była cała nadzieja. Wtedy matka Janka wstała z klęczek i wygrażając pięścią zawołała: biada tobie, książę, biada! Nie zaznasz już ty spokoju, ani nikt swej rodziny. Niech wszyscy potępieńcy z więziennej wieży zamienią się w czarne koty i nocami miauczeniem swoim przypominają ci o mojej krzywdzie. Tak też się stało. Odtąd każdej nocy na zamkowym dziedzińcu szalały czarne koty, miaucząc przeraźliwie. A co na to, książę? Zapytał chłopiec. Najpierw kazał wypuszczać psy, aby przegoniły koty, ale one tylko podkulały ogony i uciekały wystraszone. Potem każdej nocy książę naciągał kołdrę na głowę, aby nie słyszeć przeraźliwego miauczenia. Dobrze mu tak, nie krył zadowolenia Adaś. Był taki niesprawiedliwy, to ma za swoje. A co z Jankiem? Janek też zamienił się w kota i uciekł z lochu. Miauczał najgłośniej. W dzień przesiadywał u mamy, mrucząc na jej kolanach. Ale ta matka Janka to chyba była czarownicą, zamyślił się Adaś. Nie, ale ten cały żal, gniew i bezradność, a do tego wielka miłość do syna sprawiły, że jej słowa nabrały ogromnej mocy. Tak się czasem dzieje, stwierdził Boguś. Czy Janek biega jeszcze po dziedzińcu z innymi kotami? Pewnie. Dzięki temu, że zamienił się w kota, stał się nieśmiertelny, odpowiedział Duszek. Ależ to miejsce jest tajemnicze. Ty, Bogusiu, Sydonia i te koty. Mało kto wie, że na naszym zamku tyle w nocy się dzieje, prawda? Mnie to wszystko już się znudziło. Czasem lecę sobie daleko przed siebie, ale muszę uważać, żeby nie zabłądzić. Te wszystkie światła drażnią moje oczy. Jakie światła? Zdziwił się chłopiec. No takie migające, kolorowe. Aha, pewnie masz na myśli reklamy, latarnie i może też sygnalizację świetlną. Musisz uważać na przejściu. Pamiętaj, jak jest światło czerwone, to nie możesz przechodzić. Musisz czekać na zielone i... pouczał Adaś. Przecież ja nie przechodzę przez jezdnię, tylko przelatuję, przerwał mu Boguś. A tak, zapomniałem. A gdzie ostatnio byłeś? Zaciekawił się chłopiec. Czasem lecę nad rzekę. Tam mieszka mój stryj. To miejsce nazywacie Wałami Chrobrego. Jest tam taka fontanna. Jak się dobrze przyjrzysz, to za nią zobaczysz kilka małych otworów w murze pod tarasem. To wejścia do jego domu. Zaraz, zaraz. Jaki duch? Jaki stryj? Adaś wytrzeszczył oczy. No, stryj Bazylii. Mieszkał kiedyś w baszcie tej obok zamku. Jednak kiedy zaczęło się tam pojawiać coraz więcej ludzi, stryj, który na stare lata ceni sobie ciszę i spokój, wyprowadził się. Proponowałem mu, żeby zamieszkał na zamku, ale on jest samotnikiem. Kiedyś podobno był jednym z większych psotników, ale na starość odechciało mu się robić kawały. Czegoś tu nie rozumiem, przerwał mu chłopiec. Przecież po wałach Chrobrego spaceruje wielu ludzi. Sam lubię tam chodzić z rodzicami, zdziwił się Adaś. Ha, ha, tam gdzie mieszka mój stryj jest cisza i spokój. Te trzy otwory w murze to wejścia do jego kryjówki, a w głębi korytarze, labirynty i dopiero daleko w głębi jest jego mieszkanie. Adaś już myślał o tym, żeby znaleźć się na wałach. Muszę to sobie wszystko obejrzeć, planował. Miał w głowie wiele pytań. O stryja Bazylego, o basztę. Ojej, muszę uciekać, moja mama zaraz kończy pracę, powiedział nagle, spoglądając na zegarek. Kiedy się znów spotkamy? Z nadzieją zapytał Boguś. Wystarczy, że mnie zawołasz. Gdziekolwiek będziesz na zamku. Ja usłyszę i się pojawię.
Zamkowe opowieści Duszka Bogusia czytał Artur Barciś.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
I to już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia. Można do nas wracać w podcastach na radiobiałystok.pl.